Pokój dobro, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym adwentowym odcinku audycji Dobra Biblioteczka. Dziś po raz drugi już chcę zaprosić Państwa do wspólnej lektury właściwie książki hiszpańskiej mistyczki, franciszkanki, czcigodnej służebnicy Bożej Marii Zagredy. Książki, która nosi tytuł Mistyczne Miasto Boże, czyli Żywot Najświętszej Maryi Panny. Autorka książki, Maria Zagredy, żyła w XVII wieku i od najmłodszych lat doświadczała mistycznych wizji i spotkań z Matką Bożą. Maryja opowiedziała jej także o swoich zaślubinach ze świętym Józefem, o ich wspólnym życiu, o poczęciu, narodzeniu Syna Bożego, także o dorastaniu Jezusa, okresie apostolskim, jego śmierci na krzyżu, ale także o pierwszych historiach apostołów. Są to naprawdę niezwykłe historie, które przybliżają nam postać Maryi, Józefa, Jezusa. To książka, która odrywa nas od codziennych spraw, która kieruje nasz wzrok na sferę ducha. Sama Maryja zresztą złożyła taką obietnicę, że ten, kto przeczyta książkę Mistyczne Miasto Boże, ten na pewno nie pozostanie niezmieniony. Dar nawrócenia, przemiany serca, obudzenie wiary, nadziei to tylko niektóre owoce lektury Mistycznego Miasta Bożego, o których mówią liczne świadectwa ludzi, którzy zetknęli się z tą książką. Książka ukazała się na początku XVIII wieku w Hiszpanii. Później oryginał hiszpański przetłumaczono na język niemiecki. Z kolei ta niemiecka wersja została spolszczona przez księdza Franciszka Vogla w roku 1889. W 2005 roku, czyli już całkiem niedawno, powstało zaś nowe polskie wydanie, którego język został nieco zmieniony, tak by był bardziej zrozumiały dla współczesnego odbiorcy. Mistyczne Miasto Boże, czyli Żywot Najświętszej Maryi Panny. To książka, o której dziś Państwu opowiadam i do której sięgnięcia zachęcam Państwa bardzo serdecznie, ponieważ te losy Matki Bożej, przyglądanie się jej życiu, to jest takie właśnie piękne przygotowanie w tym okresie Adwentu, przygotowanie do Bożego Narodzenia, ale także chciałabym razem z Państwem sięgnąć później w kolejnym odcinku naszej audycji Dobra Biblioteczka, który wypadnie już w okresie Bożego Narodzenia, po te fragmenty tej książki, które opowiadają już właśnie o Bożym Narodzeniu. Tydzień temu mogli Państwo posłuchać troszkę o świętym Józefie, a to za sprawą roku świętego Józefa, który skończył się niedawno. W dzisiejszym spotkaniu chciałabym przytoczyć Państwu kilka cytatów z tej książki, które dotyczą już bardziej Matki Bożej, a nawet nie samej Matki Bożej, ale właśnie wspólnego życia Maryi i Józefa. W ubiegłym odcinku bowiem na przykład fragment dotyczący zaślubin Maryi i Józefa mogli Państwo usłyszeć, a właśnie za chwilę usłyszymy fragment, który już opowie nam o tym, jak Maryja i Józef żyli w codzienności, jak wyglądał ich dom, jak wyglądało ich codzienne życie, a także razem z nimi udamy się w drogę już do Betlejem na spis powszechny. Zobaczymy, jak wyglądała ta droga. I na tym ten nasz dzisiejszy odcinek się już skończy, ponieważ już te wątki, które będą dotyczyły Bożego Narodzenia, zostawimy sobie na przyszłe spotkanie, na dzień już, który przypadał będzie w okresie Bożego Narodzenia, który pozwoli nam już tymi treściami się radować zgodnie już z okresem liturgicznym. Zachęcam więc Państwa teraz do posłuchania już fragmentu książki Mistyczne Miasto Boże. Kiedy Józef poznał godność Najświętszej Panny i tajemnicę wcielenia Syna Bożego, powziął o Maryi tak wzniosłe i pełne godności mniemanie, że przemienił się jak gdyby w zupełnie innego człowieka. Postanowił zachowywać się wobec Królowej Niebios z największą czcią. Ubogi, ale szczęśliwy dom świętego Józefa podzielony był na trzy izby, które zajmowały całą przestrzeń domu i służyły za zwyczajne mieszkanie dla małżonków. Nie mieli oni ani jednego sługi. W jednej izbie spał święty Józef, w drugiej pracował i przechowywał swe narzędzia ciesielskie. W trzeciej izbie przebywała zazwyczaj Królowa Niebios. Miała tu swoje łóżko, które wykonał dla niej święty Józef. Kiedy Józef nie znał jeszcze godności swej wzniosłej oblubienicy, bardzo rzadko wchodził do jej alkowy, bowiem zazwyczaj zajęty był swoją pracą. Od kiedy jednak poznał przyczynę swego szczęścia, znajdował pociechę w tym, aby ją odwiedzić i zapytać, czy czego nie potrzebuje. Do alkowy Maryi wchodził zawsze z nadzwyczajną czcią i pokorą. Zdarzało się nieraz, że widział ją w zachwyceniu, unoszącą się nad ziemią i otoczoną świetlanym blaskiem. Kiedy indziej zaś zastawał ją pogrążoną w rozmowie z jej świętymi aniołami. Święty Józef zajmował się pracami ciesielskimi. Kiedy był znużony, Królowa Niebios potrafiła nie tylko okazać mu zrozumienie i współczucie, ale dodawała także do tego niebiańską naukę. Strawa niebiańska, którą mu najmiłościwsza oblubienica podawała z całą właściwą sobie roztropnością i mądrością, polegała na tym, że tłumaczyła mu, jak obfite błogosławieństwa przynosi człowiekowi praca. Ponieważ Maryja uważała się za niegodną tego, aby żyć z pracy swego oblubieńca, dlatego upokarzała się w tym w sposób niewysłowiony. Uważała się za dłużnika świętego Józefa, obowiązanego do dziękowania mu za pot dla niej przelany, który przyjmowała jak jałmużnę i podarunek. Wprawdzie nie mogła pomagać mu w pracy w warsztacie, bo nie odpowiadało to jej siłom i skromności, ale we wszystkich innych rzeczach, które zgadzały się z jej godnością, służyła swemu oblubieńcowi, jak gdyby była jego pokorną służebnicą. Jeżeli chodzi o pożywienie, to święci oblubieńcy jedli bardzo mało. Mięso jadł tylko Józef, natomiast pokarmem Maryi były owoce, ryby, zwyczajny chleb i gotowane zioła. Jadła tylko tyle, ile było potrzebne do utrzymania życia i nigdy nie pozwalała sobie na nadużywanie jadła lub napojów, co można by nazwać nieumiarkowaniem. Pod względem ilości potraw Maryja zachowywała zawsze ten sam porządek. Natomiast pod względem jakości czyniła pewne zmiany przy różnych okolicznościach swego najświętszego życia. Zdarzało się nieraz, że Maryja i Józef nie mieli najpotrzebniejszego do życia pokarmu. Było to zrządzenie Boga, który chciał dać im okazję do ćwiczenia się w wierze i cierpliwości. Mocą woli boskiej było postanowione, że jednorodzony syn ojca miał przyjść na świat w mieście Betlejem. Z wyroku boskiego święci i prorocy Starego Zakonu przepowiedzieli tę tajemnicę na długo przed jej spełnieniem. Postanowienia nieograniczonej woli Bożej są zawsze nieomylne. Raczej ziemia i niebo przeminą, niż miałyby się one nie spełnić, albowiem nikt nie może się im oprzeć. Do spełnienia tego wyroku Pan posłużył się rozkazem, który wydał w państwie rzymskim cesarz August. Według tego rozkazu, jak pisze święty Łukasz, mieli być policzeni i zapisani wszyscy mieszkańcy. Spis polegał na tym, że wszyscy musieli oświadczyć, iż są poddanymi cesarza i jemu, jako swemu świeckiemu władcy, musieli złożyć określony podatek. W celu spisania ludności każdy musiał się udać do swego rodzinnego miasta, aby tam wpisać się do ksiąg publicznych. Rozkaz ten nadszedł również do Nazaretu i kiedy Józef wyszedł do miasta, dowiedział się o nim. Zmartwiony wrócił do domu i oznajmił tę nowinę swej oblubienicy. Najmędrsza dziewica odrzekła na to: „Niechaj ten rozkaz cesarza ziemskiego nie martwi cię, mój oblubieńcze i panie. Wszak o tym wszystkim, co nas spotyka, decyduje Pan i Król nieba i ziemi. Jego opatrzność będzie nam pomocą i przewodnikiem we wszystkim, co się zdarzy. Bądźmy pełni zaufania, a nie zawiedziemy się”. Najświętsza Panna znała dobrze wszystkie tajemnice jej najświętszego Syna. Znała przepowiednie proroków, które się miały spełnić i dlatego wiedziała, że jednorodzony miał przyjść na świat jako ubogi przybysz w Betlejem. Została też w specjalny sposób oświecona co do mających nastąpić cudownych wydarzeń. Bez rozkazu Pana nie mogła jednak nic z tych tajemnic zdradzić Józefowi, czego Pan nie nakazał jej powiedzieć, o tym milczała w cudownej roztropności, chociaż pragnęła pocieszyć swego najwierniejszego świętego oblubieńca. Najwyższy ponownie rozkazał aniołom stróżom Matki Boskiej, aby ze szczególną troskliwością otaczali ją opieką podczas mającej nastąpić podróży, ze względu na wielkie i cudowne wydarzenia, jakie miały wtedy dokonać się. Oprócz tysiąca aniołów, które zazwyczaj towarzyszyły Maryi, Pan na czas podróży wyznaczył jej jeszcze 9 000 innych. Tak więc od pierwszego dnia podróży 10 000 aniołów opiekowało się Maryją. Jako najwierniejsi słudzy Pana, aniołowie ci spełniali rozkazy Boże i służyli swej monarchini. Gdy naznaczono dzień, w którym miano wyruszyć w podróż, święty Józef starał się wyszukać w Nazarecie osiołka, na którym miała jechać Pani Świata. Nie było rzeczą łatwą znaleźć takie zwierzę, albowiem wielu ludzi musiało udać się do najrozmaitszych miast, aby spełnić rozkaz cesarski. Po długim i mozolnym szukaniu Józef znalazł wreszcie osiołka. Nie wyglądał on zbyt okazale, ale można go było nazwać najszczęśliwszym z wszystkich bezrozumnych stworzeń. Ten osiołek właśnie nie tylko niósł na grzbiecie królową świata, a wraz z nią króla królów i pana nad panami, ale był także obecny podczas narodzenia się boskiego dziecięcia i oddał jemu hołd, którego ludzie nie chcieli mu oddać. Maryja i Józef przygotowywali wszystko do podróży, która miała trwać 5 dni. Zapas żywności tych świętych podróżników składał się z ich zwyczajnego pokarmu, a więc chleba, owoców i ryb. Tak oto Maryja i Józef ruszyli w podróż z Nazaretu do Betlejem. W oczach świata byli oni ubogimi i niskiego pochodzenia wędrowcami. Żaden człowiek nie miał dla nich większego szacunku ponad ten, jaki pokora i ubóstwo zdołają sobie zyskać na tym świecie. Cudowne tajemnice Najwyższego ukryte są przed pysznymi i niezbadane dla ziemskiej mądrości. To nie ubodzy i wzgardzeni odbywali podróż, lecz szczęśliwi, bogaci i doznający najwyższej czci. W oczach odwiecznego Boga byli oni przecież najdroższym i najgodniejszym czci skarbem Jego niezmierzonej miłości. Mieli przecież przy sobie skarb nieba, skarb bóstwa. Cześć oddawał im cały dwór niebiański. Oprócz 10 000 aniołów, którzy im towarzyszyli, u prawego boku królowej przebywał nieustannie wielki książę niebiański, święty Michał, który nie opuszczał jej ani na chwilę przez cały czas podróży. Pomagał jej często, a gdy Bóg tak rozporządził, zasłaniał ją przed przykrościami ostrego powietrza i oddawał mnóstwo innych posług Królowej Niebios i Jezusowi, błogosławionemu owocowi jej żywota. Cudowne dary i radości Pan przemieszał jednak z pewnymi cierpieniami, jakie spotykały po drodze Jego boską Matkę. Ponieważ z rozporządzenia cesarskiego w podróży znajdowało się bardzo wielu ludzi, więc w gospodach panował wielki tłok. Było to bardzo uciążliwe i niemiłe, zarówno dla najczystszej Matki Dziewiczej, przyzwyczajonej do samotności, jak i dla jej oblubieńca. Z racji swego ubóstwa i pokory nie doznawali tak dobrego przyjęcia jak inni podróżni. Mieli do pokonania więcej trudności niż bogaci, ponieważ świat zważa na pozory zewnętrzne i swoje względy rozdziela zazwyczaj w sposób przewrotny. Często w gospodach, do których przebywali znużeni, musieli wysłuchać wielu cierpkich słów. Niekiedy wypraszano ich jako ludzi nieużytecznych i zasługujących na wzgardę. Niekiedy Królowa Niebios musiała wypoczywać w jakimś kącie podwórza lub w jeszcze nędzniejszych warunkach. Zawsze jednak i wszędzie duchy niebiańskie oddawały swemu najwyższemu królowi i swej wzniosłej królowej cześć i pełniły straż honorową. Pośród takich zmiennych kolei losu i cudownych wydarzeń nasi święci pielgrzymi, Maryja i Józef, przybyli przed bramy miasta Betlejem. Było to w sobotę wieczorem, kiedy słońce już zaszło i rozpoczynała się noc. Weszli do miasta, aby poszukać gospody. mimo że przeszli wiele ulic, szukając schronienia nie tylko w zajazdach, ale także w domach znajomych i krewnych, nigdzie nie chciano ich przyjąć. W wielu miejscach pozbywano się ich w sposób niegrzeczny i wzgardliwy. Skromna królowa szła w tłumie ludzi za swym oblubieńcem, który szukał mieszkania, od domu do domu, od drzwi do drzwi. Wiedziała wprawdzie, że serca tych ludzi są przed nimi zamknięte, tak jak ich drzwi. Jednak aby być posłuszną świętemu Józefowi, poddawała się tym mozołom i upokorzeniom. Wędrując przez miasto, trafili do domu, w którym zapisywano ludność w księgach publicznych. Dopełnili swego obowiązku, wpisując się i płacąc podatek. Następnie czynili dalsze starania o uzyskanie mieszkania. Odwiedzili ponad 50 domów, jednakże zewsząd ich oddalano. Była już godzina 9 w nocy, gdy pełen gorzkiej boleści święty Józef rzekł do Najświętszej Panny: Serce moje pęka z bólu, gdy widzę, że nie tylko nie mogę Cię umieścić na noc, tak jak pragnie tego moja miłość i tak jak Ty na to zasługujesz, ale nawet nie mogę znaleźć dla Ciebie najskromniejszego schronienia, jakiego nie odmawia się nawet człowiekowi najuboższemu i najmarniejszemu. Przypominam sobie, że poza murami miasta znajduje się jaskinia, która zazwyczaj służy za schronienie pasterzom i ich trzodom. Pójdziemy tam, może nie jest zajęta i niebo da Ci w niej schronienie, którego ziemia Ci odmawia. Najmędrsza dziewica odrzekła: Mój oblubieńcze, niechaj się nie smuci Twoje serce. Miejsce, o którym mówisz, najzupełniej zaspokoi moje życzenia. Zamień łzy Twoje na radość i ciesz się z tego, że jesteś ubogi i kochasz ubóstwo, albowiem jest ono wielkim i nieoszacowanym skarbem mego Najświętszego Syna. Przybywa On na ziemię, aby być ubogim. Serce moje nie zna i nie pragnie większej radości. Niechaj zobaczy, że i Twoje serce się raduje. Pójdziemy zadowoleni tam, dokąd nas Pan zaprowadzi. W drodze do jaskini świętej parze towarzyszyli aniołowie, służąc im jako gorejące pochodnie. Przybywszy na miejsce, znaleźli jaskinię niezajętą i pełni niebiańskiej pociechy chwalili Boga za to dobrodziejstwo.